I teraz właśnie dochodzimy do tego sedna, punktu kulminacyjnego tego naszego wprowadzenia. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnych treści, więc sobie zacznijmy je omawiać. Trzeba zaś mu było przejść przez Samarię. Przychodzi więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus więc utrudzony podróżą siedział sobie na źródle. Godzina była prawie szósta. Po kolei. Trzeba zaś mu było przejść przez Samarię. W rzeczywistości nie trzeba. Żeby dojść, przejść z Jerozolimy do Galilei i z powrotem, wcale nie trzeba przejść przez Samarię. Były inne, o wiele bardziej ciekawe drogi. Tutaj nie wiem, czy coś zobaczymy z tej mapy. Widzimy te czerwone linie. Więc ta najbardziej na zachód, czerwona linia, to jest ta droga, którą Jezus czyni. Tam mamy też i właśnie to miasto Sychar. Prawie na granicy, na pograniczu pomiędzy tym fioletowym i tym zielonym, na pograniczu Judei i Samarii mamy Sychar. To miejsce, gdzie Jezus się zatrzymuje w Samarii. Mamy jeszcze drugą czerwoną linię wzdłuż Jordanu. To pamiętamy, podróżowaliśmy przez Izrael, to jest ta droga słynna 90 wzdłuż Jordanu, można sobie tak przejechać również dzisiaj. I mamy zieloną drogę po drugiej stronie Jordanu, to była drogą najbezpieczniejszą. Przez teren Jezus przechodził, przez tereny zajordańskie, tam była słynna Via Regis, droga królewska, trakt rzymski. Droga bardzo wygodna, bardzo często właśnie tamtędy Żydzi przechodzili, ponieważ nie mieli tam kontaktu z wrogimi sobie Samarytanami. Natomiast ta droga najbardziej właśnie na zachód, możemy powiedzieć tak przez środek Samarii, to jest ta droga najbardziej niebezpieczna, którą Jezus tutaj wybiera. Też z niektórymi ją przebywaliśmy, możemy sobie przypomnieć te straszne wertepy palestyńskie, bo no, mieliśmy właśnie to doświadczenie nawiedzenia tego janowego Sychar, serca biblijnej Samarii. Więc możemy zapytać, dlaczego Jezus przechodzi? Dlaczego jest tutaj użyte to trzeba mu było przejść przez Samarię? To jest obraz czy wyrażenie tego ogromnego, gorącego pragnienia Boga, pragnienia spotkania z człowiekiem. Zanim my pomyślimy o Bogu, zanim my wykażemy pragnienie zmiany naszego życia, nawrócenia, pragnienie postąpienia w poznaniu Jezusa, czy w zbliżeniu się do Niego, to On pierwszy czuje niejako w swoim sercu ten wewnętrzny wręcz przymus, żeby wyjść nam na spotkanie, żeby wejść na tą trudniejszą drogę, aby nas spotkać. To jest właśnie ten pokarm Jezusa, o którym też będziemy słyszeć w 4 rozdziale Ewangelii Jana. To pragnienie pełnienia woli Ojca, czyli pragnienie zbawienia człowieka. To jest wszystko dla Jezusa, On już nie pragnie niczego więcej. Tak bardzo chce spotkać człowieka. Jego serce jest wypełnione tą tęsknotą za człowiekiem, tym pragnieniem spotkania nas w naszym życiu. On tam na tę kobietę czekał. On jej oczekiwał właśnie przy tej studni. Jak sobie możemy powiedzieć, w pierwszym rzędzie przyszedł specjalnie do niej. Oczywiście potem był wielki, cudowny owoc, Samarytanie, ludzie z miasteczka. Znaczy tak myśleliśmy kiedyś, że Bóg przemierza ten świat, przyszedł na ten świat specjalnie dla mnie. Tak jakbym była jedna na świecie, tak jakbyś był jeden na świecie. Bóg przemierza tę ziemię, żeby spotkać się ze mną. Tutaj już możemy się zatrzymać właśnie na taką kontemplację. Myślę, że też to uczynimy w momencie naszej modlitwy. Żeby odczuć w naszym sercu ten smak, właśnie tej miłości, która przynagla, tej miłości, która tęskni. Pomyślmy o Bogu, który tęskni za nami. Myślę, że każdy z nas chyba za kimś kiedyś tęsknił, więc możemy czuć chociaż jakąś namiastkę tej tęsknoty Boga, ale myślę, że to wszystko jest niczym w porównaniu do tego Jego pragnienia, jakie On ma wobec nas. Trzeba Mu było przejść przez Samarię. Jezus chce również przyjść do tych, do których nikt nie przychodzi. Do tych, którzy z punktu widzenia ortodoksji żydowskiej byli odrzuceni. Zaraz sobie o tym więcej powiemy. I tak patrząc na topografię duchową, czyli my jesteśmy tą Ziemią Świętą, my jesteśmy tą przestrzenią, po której Jezus chodzi w jedną i w drugą stronę, to możemy sobie właśnie tak pomyśleć, że Jezus chce wejść na nasze terytorium Samarii. Na te wszystkie tereny, no, użyję tego słowa, schizmatycko-heretyckie, czyli te jeszcze nieortodoksyjne, te jeszcze żyjące w jakiejś idolatrii i oddalone od Niego. On się nie boi tam wejść. Tylko potrzeba, żebyśmy, kiedy On tam przyjdzie, właśnie się przy Nim zatrzymali. Żebyśmy się pozwolili zaczepić tej zaczepce, którą On kieruje do kobiety, którą On kieruje do nas również. Właśnie to jest to pragnienie, aby ocalić każdego i aby ocalić wszystkie przestrzenie naszego życia. Również to wszystko, co jest tą naszą wewnętrzną Samarią. A o co chodzi z tą Samarią, zaraz też powiem. Właśnie, bo co to jest ta Samaria? To jest teren pogan, albo takich półpogan, trochę takich schizmatyków, bo to jest oczywiście punkt widzenia Żydów. I oczywiście Biblia Starego Testamentu powstaje z perspektywy Żydów, powstaje z perspektywy Królestwa Południowego, czyli Judy, Jerozolimy. I ten obraz Samarytan jest bardzo negatywny. Również taki sam obraz Samarytan przekazuje nam Nowy Testament. Widać też, jak Jezus w różnych miejscach zupełnie odkręca ten obraz. Pamiętamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który okazuje się być osobą jak najbardziej pozytywną, nawet modelową, wzorem do naśladowania. Ale zasadniczo w tym rozumieniu żydowskim Samarytanie to schizmatycy, to heretycy. I mamy tutaj też w tych częściach, w tych fragmentach Ewangelii Janowej taką swoistą gradację, że Jezus przychodzi do wszystkich. I do tych Żydów ortodoksyjnych w Jerozolimie, którzy uznają kult świątynny, przychodzi do nich i przychodzi właśnie do tych heretyków i do Galilejczyków i do tych, którzy są lekko spoganiali właśnie, tak jak ten dworzanin, będziemy o nim słyszeć. No jeżeli dworzanin, to znaczy, że miał koneksję z wielkimi tego świata, czyli z Rzymianami. Zobaczmy, mamy tutaj bardzo różne kategorie ludzi. Nikt nie jest wykluczony. Każdy ma prawo spotkać się z Jezusem. Ma prawo doświadczyć tego życia, które On przynosi. I tak jak już mówiliśmy na początku, tutaj to spotkanie właśnie z tymi schizmatykami przynosi niesamowite owoc. Jezus zostaje nazwany, określony Zbawicielem świata, czyli Zbawicielem wszystkich ludzi. Nie tylko tych wybranych, nie tylko tych, którzy się czuli lepsi od innych, ale właśnie wszystkich. I Samarytanie, i Galilea pogan, czyli te tereny bardzo mocno schelenizowane, mało ortodoksyjne. Ten tytuł Zbawiciel Świata, jeszcze oczywiście będziemy o tym więcej mówić na samym końcu, no, był czymś takim swoistym, ponieważ nam się kojarzy z Jezusem Chrystusem, ale w czasach Jezusa był to tytuł nadawany bóstwom, czy nadawany imperatorom rzymskim. I w takim kontekście nazwanie Jezusa Zbawicielem Świata pokazuje, kto naprawdę tym światem władza. Chyba, że my też żyjemy w takim świecie, nam się wydaje, że kto rządzi światem. Otwieramy media i możemy odnosić wrażenie, że jeden czy drugi pan z tej czy z tamtej strony kuli ziemskiej tutaj pociąga za te wszystkie sznurki i dzieje się tak, jak się dzieje. Ale chrześcijanin, tak jak właśnie ci chrześcijanie końca pierwszego wieku, bo mimo, że nie żyli wcale w lepszym świecie niż my teraz, też byli ci, którzy pociągali za sznurki. I wydawało się, że są panami świata z nieograniczoną władzą. Tak naprawdę tym jedynym władcą, tym panem wszystkiego jest Jezus. Więc Jezus, przynaglony miłością, przychodzi do miejsca, do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Jakubowi. Miasto Sychar. Zasadniczo to miasto nie jest znane w Starym Testamencie i do końca nie wiadomo nawet, o jakie miasto chodzi. Otóż są teksty w języku syryjskim, które w miejscu tutaj Sychar mają Sychem, i cała tradycja Kościoła Pierwotnego, czy potem tradycja Ojców Świętych Hieronim, potwierdza, że właśnie Sychar to miasto Sychem, znane ze Starego Testamentu. Zresztą lokalizacja, kwestia góry Garizim i góry Ebal nam to też potwierdza. I poza tym też aramejskie słowo Sychara oznacza Sychem. Więc jak najbardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę aramejski, możemy powiedzieć, koloryt czy tło opowieści czwartej Ewangelii, potem oczywiście została spisana w języku greckim, to możemy tutaj właśnie widzieć miasto Sychem, którzy mówią tutaj o jakiejś wiosce Askar, która też właśnie leżała u podnóża góry Ebal, czyli na terenie Samarii. Ale najbardziej prawdopodobne wydaje się to odniesienie do Sychem, ponieważ jest to miejsce o bardzo wielkiej tradycji, bardzo ważne w historii, szczególnie patriarchów. Bo to było miejsce kultu samego Abrahama. Tam był Abraham, tam oddawał cześć Bogu. Tam również przybywa Jakub, który tutaj też jest przywoływany właśnie w tym naszym tekście. I przybywa w takim bardzo ważnym momencie swojego życia, bo po tym doświadczeniu nad potokiem Jabok, to są tereny dzisiejszej Jordanii, po drugiej stronie Jordanu, kiedy się zmagał przez całą noc z kimś, wiadomo do końca z kim, jedni mówią, że z aniołem, inni mówią, że z Bogiem, a jeszcze inni mówią, że z samym sobą i swoimi lękami. Chyba po trochu tego wszystkiego było, ale wychodzi właśnie z tego doświadczenia przemieniony, potem się konfrontuje ze swoim bratem Ezawem, tak jakby przekracza granice życia i śmierci, i właśnie przybywa również do Sychem i tam przez pewien czas również przebywa. Sychem też było bardzo ważnym miejscem kultu już Izraela, Izraelitów, którzy weszli pod wodzą Jozuego do ziemi obiecanej. Tam wybudowano ołtarz i odnowiono przymierze z Bogiem. Także bardzo ważny też moment. Ale jest też bardzo bolesny wymiar Sychem. Zobaczmy, to Sychem, ono może symbolizować bardzo dobrze człowieka, bo może pokazać te najpiękniejsze momenty doświadczenia, spotkania z Bogiem, ale z drugiej strony Sychem to jest również miejsce rozłamu. To właśnie tam następuje rozpad monarchii po śmierci Salomona, kiedy przejmuje władzę jego syn Roboam, który został, no niestety, przez Biblia określony najgłupszym królem, jaki w ogóle kiedykolwiek był, ponieważ rozpoczął swoje rządy od podniesienia podatków. Tak, to było rzeczą bardzo nieroztropną. To wtedy pokolenia północne się zbuntowały bardzo mocno. Też dlaczego? Bo, moi drodzy, to wyglądało tak. Było 12 pokoleń. Juda oczywiście na południu. Tam była Jerozolima, dwór królewski. Dwór trzeba oczywiście utrzymywać i łożyć na wszystko, i na armię, i na króla, i na jego potężny dwór, i te wszystkie wspaniałości. No a kto ma łożyć? Oczywiście pokolenia północne. Dlaczego? bo tam jest najlepiej rozwinięte rolnictwo. Północ była miejscem bardzo żyznym i bogatym. To był spichlerz. Na tym południu to co? Pustynia przeważnie. Jakieś niedobitki upraw i trochę pasterstwa. Za wszystko odpowiedzialna była północ. I ci z północy mówią, no nie, no to my już tego wszystkiego nie wytrzymamy. My sobie poradzimy sami i nie będziemy utrzymywać więcej tego południa i tego dworu i tego ich całego przepychu. Koniec, kropka, wynosimy się od was. I tworzą sobie państwo północne. I właśnie pierwszą stolicą tego państwa północnego jest właśnie Sychem. Czyli Sychem staje się symbolem rozdziału. To jest właśnie ten moment, pierwszy raz, kiedy te części zaczynają być określane przez tych z południa jako zdrajcy. Jako ci, którzy się oddzielili. Jako heretycy. Oni odpadli od przymierza. Oni odpadli od Jerozolimy, od świątyni. Więc no, już trochę tutaj jest jakaś na nich kreska postawiona. Są tymi, którzy właśnie nie przestrzegają przymierza. Pomiędzy tym miastem Sychem, nie wiem czy tu coś widać, mamy takie dwa wzgórza. Z jednej strony jest Ebal, z drugiej strony Garizim, a na dole jest Sychem. Bardzo dobrze widać również dzisiaj. Więc kiedy było na przykład odnowienie przymierza zaraz po wejściu do Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego i część ludu stała na jednej górze, część ludu na drugiej górze, jedni wypowiadali błogosławieństwa za to, za wierność przymierzu, a drudzy wypowiadali przekleństwa, co się stanie, jeżeli ta wierność zostanie złamana. To działało, zobaczmy, na zasadzie takiego amfiteatru. Jak to widzimy tak topograficznie, jak to wygląda, to jest to bardzo zrozumiałe, bo to był amfiteatr, oni siebie nawzajem bardzo dobrze słyszeli. Jedni po jednej, drudzy po drugiej stronie, a na dole właśnie miasteczko. Po dzień dzisiejszy mamy miasto, mamy Nablus na terenie autonomii palestyńskiej, czy w okolicach właśnie tych pozostałości starego biblijnego Sychem. Mamy tam takie ruiny, Tel Balata, to się nazywa ruiny starożytnego Sychem. Wprawdzie pozostałości po Abrahamie już nie ma, ale pozostałości po czasach właśnie monarchii, po podzielonym królestwie są. Skąd się wzięli dalej ci Samarytanie jako tacy? No bo mamy Izrael, mamy królestwo izraelskie, które się odłącza. Czyli tych 10 pokoleń północnych tworzy sobie królestwo izraelskie północne, gdzie, co jest też bardzo trudne, nie ma jakiejś jednej stolicy. Stolic jest 4. Ostatnią stolicą jest właśnie Samaria, miasto, które powstaje w pobliżu Sychem. Zostaje założone za czasów króla Omriego w IX wieku. Sychem było pierwsza, potem był Penuel, potem była Tirsa i potem dopiero czwarta stolica Samaria. I kiedy to państwo północne, ono było niby takie dostatnie i bogate, bo się wszystko wspaniale rozwijało, ale było bardzo niestabilne politycznie. Ponieważ właśnie różne stolice, ciągłe zamachy stanu, bo nie było dynastii. Czyli kto był silniejszy, ten zdobywał władzę. I tak się obalali nawzajem i no wiadomo, że to działało w sposób bardzo taki osłabiający, rozbijający od wewnątrz. I w końcu to państwo w 722 roku zostaje zaanektowane, zajęte przez Asyryjczyków. Asyryjczycy no, prowadzili taką politykę wyniszczającą, deportacyjną, deportowali podbite ludy, wywozili w głąb Asyrii, a na te tereny przywozili swoich ludzi. I tak nam przekazuje też Druga Księga Królewska, iż w miejsce wywiezionych Izraelczyków przywieźli różne grupy, w sumie 5 różnych narodów. I przez to kult Boga jedynego, Boga Jahwe, został niejako zmieszany właśnie z tymi obcymi kultami, które przywieźli właśnie ci przybysze, ci nowi osadnicy. Tutaj mamy bardzo długi tekst, też nie będziemy go sobie czytać, ale są wymienieni, że przybyli ludzie z Babilonu, z Kuta, z Afa, z Hamat, z Sefarwaju. I każdy tworzył sobie swoich własnych bogów, stawiał ich w swoich świątyniach. Każdy właśnie lepił swoje własne posążki. Nie jest to przypadkiem, tych bożków, tych ludów jest pięć. I potem będzie mowa też o pięciu mężach Samarytanki. To wszystko ma tutaj bardzo logiczne połączenie. Pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w klimacie mowy o przymierzu, czyli o małżeństwie Boga z Izraelem. Druga Księga Królewska mówi nam tutaj również o kulcie Boga Jedynego, ale to był kult nie tyle jedynego Boga, ale Jahwe stał się jednym z wielu bożków czczonych właśnie tutaj w Samarii. Także doszło do takiej, możemy powiedzieć, takiego zlepku jakiegoś właśnie tego kultu. Ta religijność została w jakiś sposób skażona bałwochwalstwem. Co się dzieje dalej? Kiedy Judejczycy, zaadnektowani przez Babilończyków, wracają w końcu z wygnania babilońskiego, 538 rok i dalej, i próbują odbudować świątynię jerozolimską, o tym czytamy w księdze Ezdrasza i Nehemiasza, to Samarytanie, którzy właśnie w taki sposób są nazywani przez mieszkańców państwa południowego, chcą im pomóc, chcą jakoś się z nimi tutaj zbratać, ale zostają przez Judejczyków odrzuceni. Właśnie ze względu na to, że to ich rozumienie wiary w Boga Jedynego zostało skażone tymi kultami i ze względu na to, że oni też poślubiali pogańskie żony, czyli tam był cały czas, możemy powiedzieć, ten element pogański. I w związku z tym Samarytanie budują sobie swoją świątynię na górze Garizim, właśnie na jednej z tych dwóch gór w okolicach miasta Sychem. My do końca nie wiemy, bo my mamy bardzo różne źródła, kiedy powstała ostatecznie ta świątynia. Na pewno w czasach helenistycznych, to Józef Flawiusz wspomina na przykład, że Samarytanie prosili o to pozwolenie Aleksandra Macedońskiego, który zajmował w IV wieku Palestynę, ale prawdopodobnie oni już tę budowę rozpoczęli wcześniej, a jedynie tutaj u Aleksandra szukali potwierdzenia tej swojej prośby. Także mieli swoją świątynię, mieli swój kult i skoncentrowali się na swojej wersji Tory, tak zwanym Pięcioksięgu Samarytańskim, który istnieje po dzień dzisiejszy. I jest po dzień dzisiejszy księgą prawa, księgą Pisma Świętego dla Samarytan, którzy kultywują na tych terenach właśnie, między innymi w tym miasteczku dzisiejszym Nablus, kultywują swoją tradycję niezmiennie. I tam składają Bogu ofiary właśnie na górze Garizim. Jest ich około 500 i żyją jakoś. Co ciekawe, to jest wszystko opinia Żydów. Ale jako też ludzie patrzący od różnych stron, musielibyśmy zapytać się, a co sami Samarytanie uważają o sobie? Mamy źródła samarytańskie, mamy różnego rodzaju przekazy, gdzie Samarytanie, ta ich nazwa, nie pochodzi od góry Szumera, którą król Omri zakupił i utworzył swoją stolicę, czyli Szomeronim. Tak by to po hebrajsku brzmiała ta nazwa Samarytanie, ale oni uważali, że są Szomerim. Mała różnica, ale jednak jest. Szomerim od słowa szamar, czyli strzec, zachowywać w dobie Tory. Czyli sami Samarytanie uważali siebie za strażników Tory, za tych jedynych wiernych, za prawdziwy Izrael. Mamy właśnie to w Pięcioksięgu Samarytańskim, że na górze Garizim została wybudowana świątynia, prawdziwa świątynia przez Jozuego po wkroczeniu do ziemi obiecanej. A natomiast to, co zrobili Judejczycy, to była schizma. Widzimy, po prostu wszystko zależy od tego, z którego punktu widzenia patrzymy na sprawę. Albo od tej, albo od tamtej strony. Więc Samarytanie, oni siebie postrzegali jako tych jedynie wiernych i właśnie uważających swój kult za prawdziwy. To Samarytanka powie, my oddajemy cześć Bogu na tej górze. Jeszcze taki ciekawy kazus, że pamiętamy też z Pisma Świętego, z Księgi Ezdrasza i Nehemiasza, problem małżeństw mieszanych. Kiedy Judejczycy wracali z Babilonii, no sporo z nich miało żony pogańskie, wzięte po prostu z tamtych terenów z Babilonii. No a Ezdrasz i Nehemiasz stwierdzili, nie, żony pogańskie należy odesłać, bo inaczej my tutaj nic dobrego nie zbudujemy, będzie tylko wychwalstwo. Czy były odesłane, czy nie, nie wiemy tego do końca, pewnie może w części i tak, ale co się dokonywało? Otóż ci, którzy nie chcieli odesłać tych żon, to sobie uciekali do Samarii. Mówili, no to my możemy czcić Boga w takim razie na górze Gerizim. Jeżeli go nie pozwalają nam czcić tutaj w spokoju z naszymi rodzicami w Jerozolimie, z naszymi rodzinami, żonami obcymi, to my sobie uciekniemy tam i będziemy też czcić Boga w Samarii. I dlatego też tym bardziej właśnie Samarytanie byli przez Żydów znienawidzeni. Że właśnie oni tutaj odciągają od tego jedynego prawowiernego kultu, jaki miał mieć miejsce w Jerozolimie. Także ta nienawiść pomiędzy Żydami i Samarytanami, ona potem dalej ciągle narastała, bo to była konkurencja, tak sobie powiedzmy. Żydzi nie chcieli, żeby ci ich rodacy przechodzili na tą stronę samarytańską, więc król Jan Hyrkan I, który był takim wielkim bojownikiem, judaizował wszystko, co się da, nawet Edomitów zjudaizował, zburzył świątynię na górze Gerizim. A jak się odpłacili tutaj Samarytanie, w czasach Jezusa przybyli do Jerozolimy i powrzucali do świątyni jerozolimskiej kości świń, żeby zbezcześcić. Za co Żydzi spalili im kolejną wioskę. Więc te relacje wyglądały tak. Teraz już możemy może bardziej zrozumieć, że no nie było zbyt miło przechodzić Żydowi przez terytorium samarytańskie. Pamiętamy w innym miejscu w Ewangelii Łukasza, jak Jezus był nieprzyjęty przez Samarytan i Jan z Jakubem chcieli ogień spuścić z nieba na tych Samarytan, żeby ich pochłonął. Czy to tam było napięcie bardzo mocne, antagonizm bardzo mocny. Więc to nie były proste, łatwe relacje, bo doskonale też wiemy, nawet w dzisiejszych czasach, najmocniejsze antagonizmy i fanatyzmy mają podłoże religijne. A tutaj właśnie o taki chodzi. Czy kult jest prawdziwy? Kto w sposób prawdziwy oddaje cześć Bogu? Bardzo mocna rywalizacja i wzajemna pogarda. Gdzie Jezus się zatrzymuje, mamy pole, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Nie ma nic w Biblii na temat studni. My będziemy sobie mówić o tej symbolice tej studni, znaczeniu tej studni za tydzień, bo ta studnia, ona nam się pojawi w targumach aramejskich, czyli w aramejskiej tradycji, w aramejskich tłumaczeniach Biblii hebrajskiej będzie wyjaśnione, co to znaczy źródło Jakuba i dlaczego ono było takie ważne. Też widać, że ewangelista Jan znał te wszystkie tradycje, ale jest mowa w Księdze Rodzaju właśnie o zakupie pola, właśnie w Sychem, od Sychemitów. No też te relacje z Sychemitami nie były zbyt radosne. Pamiętamy cierpienie i tragedię córki Jakuba, Diny, która przez jednego z Sychemitów została skrzywdzona. Tam nastąpiła zemsta ze strony właśnie synów Jakuba, drugiego i trzeciego, syna Ona i Lewiego. Tam ostro wycięli w bień mieszkańców akurat tej osady, mieszkające w pobliżu, ale pole właśnie zostało przez Jakuba zakupione. Tutaj Księga Rodzaju nam to dokumentuje. Kupione w Sychem od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 pesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Czyli taka własność Jakuba. Dlaczego też my o tym mówimy? Bo Samarytanie w tych swoich tradycjach odwoływali się oczywiście do Jozuego, ale odwoływali się też właśnie do Jakuba. Chcieli znaleźć najstarsze korzenie swojej tożsamości, swojej obecności, bo w tym starożytnym piśmiennictwie biblijnym to, co było wcześniej, to było ważniejsze. I teraz, jak widzimy, że była ta polemika pomiędzy Samarytanami a Jerozolimą, no to Samarytanie chcieli powiedzieć, my modlimy się w miejscu patriarchy Jakuba, który był wcześniej niż Dawid, który sprowadził Arkę do Jerozolimy. Na co Żydzi odpowiadali, owszem, Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy, ale świątynia stoi w miejscu Góry Moria, gdzie Abraham, który był przed Jakubem, składał Izaaka w ofierze. Widzimy, to jest ten sposób mentalności, po prostu co było wcześniej, to jest ważniejsze, to jest bardziej prawdziwe. Więc to odniesienie tutaj do Jakuba i do tych tradycji jest bardzo ważne, no bo zobaczmy, w obiegowym myśleniu, a wy jesteście ci poganie, ci przywiezieni przez Asyryjczyków, wy nie znacie się zupełnie na kulcie Boga jedynego, co wy tam możecie o tym wiedzieć? Nie. To jest pole, które Jakub, patriarcha Jakub dał swoim synom, który tutaj zakupił. Tu jest jego studnia. To się pojawi w wypowiedzi Samarytanki. Ale widzimy, to jest właśnie ta obrona tej tożsamości, tej prawdziwości swojej religijności. Też bardzo ważna rzecz, patriarcha Józef, chociaż rzadko się go tak określa, ale też jest niesamowicie ważny, ten umiłowany synek Jakuba jest również pochowany w Sychem. Jest jego grób, czy przynajmniej jakieś pozostałości, szczątki jego grobu również w tym mieście. Więc te tradycje są bardzo ważne. Też, nie będę mówić, bo znowu wpadnę w dygresję na temat tradycji mesjańskich u Samarytan, one też są, ale o nich sobie będziemy mówić innym razem. Więc zobaczmy, tutaj pojawia się w tej historii właśnie to odniesienie do tych ważnych postaci. Owszem, te ważne postacie się nam pojawiają w kontekście samarytańskim, Samarytan, ale potem zobaczymy, że w tej rozmowie Jezus będzie zestawiony z patriarchą Jakubem. Tutaj jest też Józef właśnie pochowany. Józef to jest ten, który ratuje swoją rodzinę i naród od głodu. Zobaczmy, Jezus w Ewangelii Janowej co daje wodę żywą? Daje wino, potem jeszcze da chleb. To oczywiście się wszystko dokonuje też w tym wymiarze duchowym, ale też jest, możemy powiedzieć, tym nowym Józefem, ratującym od tej plagi głodu. Jakub udziela błogosławieństwa swoim synom i ten Jakub, on się nam pojawia też w pierwszym rozdziale, pamiętamy, rozmowę z Natanaelem i drabina oparta o niebo i ziemię i aniołów zstępujących na Syna Człowieczego. To jest oczywiście odniesienie do patriarchy Jakuba, to jest pokazane, że w Jezusie się dokonuje właśnie niejako tworzenie tego nowego Izraela. Tak jak Jakub stworzył ten pierwszy Izrael, tak Jezus teraz stworzy właśnie to nowe przymierze, bo drabina nam symbolizuje przymierze. Także było tam źródło Jakuba, już ostatni werset. Było tam źródło Jakuba, Jezus więc utrudzony podróżą siedział sobie na źródle. Godzina była prawie szósta. Nie ma mowy właśnie o studni w Księdze Rodzaju, ale jest mowa o tym w Targumie, czyli w aramejskim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, kiedy jest opowiadanie o Jakubie, który przebywał u swojego teścia Labana w Haranie. To była rodzina jego mamy Rebeki. Tam sobie znalazł żony. Najpierw chciał jedną, ale dostał drugą, potem w końcu dostał drugą i cała rodzina się powiększyła. I tamte Targumy mówiły o cudach Jakuba. Kiedy Jakub pracował dla swojego teścia, oczywiście był bardzo przez niego krzywdzony, wykorzystywany, Pan Bóg mu błogosławił i tam wszędzie, gdzie wykopywał studnie, tryskała fontanna. Otwierał kamień potem właśnie i tryskała woda. Właśnie ta woda żywa. I ta woda płynęła 20 lat nieustannie, tak długo jak właśnie Jakub pracował u Labana. Tak mówi nam Targum. Kiedy uciekł, bo już powiedział, że dosyć tego, zresztą Pan Bóg mu nakazał wracać do Kanaanu już z całą swoją dużą rodziną, to wtedy woda przestała płynąć. I potem Laban teść miał odkryć, iż właśnie Jakub go opuścił. Także to by nam tłumaczyło właśnie ten zachwyt żywą wodą i niezwykłość studni Jakuba. Też takie tradycje żydowskie o cudownych źródłach, wodzie wypływającej nieustannie, pojawiają się w opowiadaniach o Mojżeszu. My oczywiście słyszymy o tej wodzie, która wytrysnęła ze skały. Pamiętamy, Mojżesz uderza laską i woda ze skały wypływa. Ale w Targumie, w tłumaczeniach aramejskich, my mamy mowę, że ta skała, ona wędrowała z Izraelem. Ta woda, ta skała, z której tryskała woda. I co ciekawe, potem święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian tę tradycję przywołuje i mówi o skale, która wędrowała z Izraelem i mówi, tą skałą był Chrystus, źródło żywej wody. Oczywiście symbol Chrystusa, źródło żywej wody. Więc widzimy, że ten motyw wody, woda to jest życie, dar wody, on nam się pojawia właśnie już w zapowiedziach Starego Testamentu. I w tradycji właśnie o Mojżeszu, i w tradycji o Jakubie. I co symbolizuje woda? Otóż woda w judaizmie była symbolem prawa, Tory, która orzeźwia, która daje życie, mądrość Boża. Prawo było dane po to, aby człowiek żył, tak jak woda. I to prawo miało być radością wierzącego i tak samo woda miała być radością człowieka, który ją spożywa. No na tych suchych terenach, w tym upale, pomyślmy sobie, jaką radością dla człowieka jest woda. Więc Żydzi tutaj twierdzili, że to prawo, owszem, było przekazane przez Mojżesza, ale gdzieś już początki tej Tory, tej zapowiedzi, tej wody żywej, też mamy właśnie już u patriarchów. Też o tym mówią chrześcijańskie źródła, mówią o istnieniu takiej studni i ta studnia istnieje po dzień dzisiejszy. Niektórzy z nas byli, niektórzy wodę wyciągali, a nawet tę wodę pili. Także w kościółku prawosławnym w Nablus jest studnia, która liczy 33 metry głębokości, pewna symbolika jest i woda też jest. Oczywiście ojcowie, pisarze chrześcijańscy przyjęli tradycję żydowską mówiącą, że woda jest symbolem Tory. Orygenes Wielki, pisarz chrześcijański, mówił, że ta woda jest symbolem Pisma, że każdy człowiek, który pragnie zaczerpnąć Ducha Świętego, on powinien przyjść do tej wody Pisma i w tej studni zaczerpnąć, żeby przynieść właśnie dzban wody. No, świetny cytat chciałabym tutaj z Orygenesa przytoczyć, bo on znakomicie komentuje tutaj właśnie wymowę tej wody w wymiarze duchowym. Mówi tak Orygenes. Rebeka codziennie przychodziła do studni i codziennie czerpała wodę. I właśnie dlatego, że przychodziła do studni codziennie, rozpoznał ją sługa Abrahama i została złączona węzłem małżeńskim z Izaakiem. Czy sądzisz może, że chodzi tutaj o zwyczajną bajkę? Albo że Duch Święty chciał nam w świętych pismach opowiedzieć jakieś historyjki? Nie. Chodzi tu o właściwą naukę dla dusz oraz o autentyczną doktrina spiritualis, czyli naukę duchową. Tekst ten nakazuje ci i poucza, byś każdego dnia przychodził do studni świętych pism, czerpać wodę ducha i to czerpać w obfitości, tak aby móc donieść do domu pełen dzban. Studnią zatem są pisma. Każdy, kto się chce upoić w trzeźwy sposób Duchem Świętym, musi codziennie przychodzić do tej studni. To już jest właśnie prawda, która się pojawia w judaizmie i którą przejmują ojcowie i pisarze chrześcijańscy. I już na koniec, prawie na koniec, czego symbolem jest studnia? Dlaczego to spotkanie dokonuje się przy studni? Otóż, moi drodzy, w Starym Testamencie studnia, może to będzie szokiem, ale to jest miejsce randek. Tam kojarzono małżeństwa. Tam się spotykali chłopcy i dziewczęta. żeby zawrzeć związek małżeński. I tutaj mamy przykład Rebeki, która właśnie spotyka sługę Abrahama, który jest wysłany, aby znaleźć żonę dla Izaaka. Przy studni Jakub spotyka Rachelę i również Leę. I przy studni Abraham spotyka swoją żonę Seforę. Także jest taki schemat. Mężczyzna przychodzi do studni, spotyka tam kobiety, te kobiety potrzebują pomocy, udziela im pomocy, zostaje przyjęty właśnie przez rodzinę tych kobiet i wszystko kończy się weselem. I moi drodzy, jeżeli właśnie taką historię widzą czy słyszą znający Stary Testament i Żydzi zwłaszcza, mężczyzna spotyka kobietę przy studni, to się może skończyć tylko w jeden sposób. Także będzie tutaj na pewno chodzić o małżeństwo. Ale oczywiście małżeństwo duchowe. Jeszcze tutaj ten schemat podkreśla, że ten mężczyzna to jest obcokrajowiec. Jakiś obcy się pojawia, kobieta przychodzi po wodę i właśnie następuje przedziwna rozmowa, która kończy się weselem. Czyli no, my mamy dzisiaj inne formy miejsc spotkań i zapoznawań się. Mamy przestrzeń wirtualną, tak, elektroniczną i też różne miejsca spotkań dziewcząt i chłopców, mężczyzn i kobiet. A w rozumieniu biblijnym to była studnia. Takie miejsce właśnie spotkań. To na źródle, to epipege, to oznacza, że Jezus jest tak jakby zwieńczeniem, zobaczmy, tych wszystkich pism, całej mądrości Starego Testamentu. On jest, możemy powiedzieć, zwieńczeniem, jest na górze tego wszystkiego. Czyli wszystkie te pisma, to jest oczywiście symbol, one prowadzą do Jezusa. Zawsze prowadzą do Jezusa. Jezus jest zmęczony, czyli jest prawdziwym człowiekiem, a z drugiej strony tutaj to pokaże ten trud Boga, który pragnie spotkać człowieka. On działa właśnie w imieniu Boga, który pragnie zbawienia człowieka. Godzina szósta to jest południe. To jest najmniej dobry czas, żeby kogokolwiek spotkać przy studni. Bo do studni się chodziło rano albo wieczorem. Południe raczej nie. Samarytanka tam idzie, aby uniknąć wszystkich, o czym będziemy mówić za tydzień. I Jezus przychodzi właśnie wtedy, bo wie, że ona się tam pojawi. Przychodzi po to, aby ją tam spotkać. Moi drodzy, w Ewangelii Jana, to już jest ostatnie zdanie, w Ewangelii Jana godzina szósta to jest moment ukrzyżowania Jezusa. I zobaczmy, Jezus Samarytance powie, daj mi pić. Jezus na krzyżu powie, pragnę. Czy to przypadek? To na krzyżu dokona się i zrealizuje się to, co zapowiada ta scena. Te ostateczne, pełne zaślubiny pomiędzy Bogiem i ludzkością, które symbolizuje biedna, zagubiona, grzeszna, możemy powiedzieć zatracona Samarytanka. Daj mi pić. Ugaś moje pragnienie miłości człowieka, ocalenia człowieka. I to ostatnie słowo pragnę. Jezus oddaje ducha, czyli oddaje wodę żywą. Tę, która przewyższa każde źródło, każdą wodę. Daje tę wodę żywą, po której nie chce się już pić niczego innego.